Radio Wnet. Poranek Wnet, godzina 9.45, a my, tak jak zapowiedziałem, wracamy do spraw politycznych, międzynarodowych. W studiu pani Elżbieta Królikowska-Ewis. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wieloletnia korespondentka polskich mediów w Wielkiej Brytanii i ekspert od spraw brytyjskich. Nie bez przyczyny, bo w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie na szczycie międzyrządowe w Warszawie między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem jej królewskiej mości. Przyjechała pani Theresa May razem z najważniejszymi ministrami i tak jakoś ta wizyta medialnie przeminęła, chyba niesłusznie.
Tak, oczywiście. Trzeba powiedzieć tutaj, że przyjechała Theresa May, premier rządu brytyjskiego, przyjechała tutaj z dużą częścią tej ważniejszej części brytyjskiego rządu. To znaczy był minister spraw zagranicznych Boris Johnson, minister spraw wewnętrznych Amber Rudd, minister obrony, minister strategii gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę ta najważniejszy segment brytyjskiego rządu. I niestety ta wizyta nie została, no, niemal zupełnie, tak zwany coverage, czyli obsługa tej wizyty medialna w polskich mediach, była no, naprawdę bardzo, bardzo uboga, powiedziałabym, pozostawiająca wiele do życzenia, że media lewicowo-liberalne o tej wizycie nie mówiły, albo jedynie było sprawozdanie, prawda, taki rodzaj newsa, to ja rozumiem, dlatego że ta wizyta była konsekwencją, skutkiem właśnie naszej i sukcesem naszej dyplomacji, prawda? Ale że media konserwatywne tak mało czasu poświęciły właśnie tej wizycie, to jest dla mnie zaskakujące.
No to możemy trochę czasu poświęcić w Radiu Wnet. Chciałbym, żebyśmy parę słów powiedzieli o tych najważniejszych członkach brytyjskiego rządu, bo nie do końca w Polsce zdajemy sobie sprawę z tych różnych napięć, które dzielą również partię konserwatywną. Ten korpulentny pan ze strzechą jasnych włosów na głowie, czyli pan Boris Johnson, obecny szef dyplomacji.
Boris Johnson. Boris Johnson jest to dziennikarz, pisarz, napisał słynną książkę, biografię Churchilla, Winstona Churchilla. Był przez dwie kadencje merem miasta Londynu, czyli jednej z największej metropolii świata. No i zachowuje się w sposób dosyć ekscentryczny, który w Wielkiej Brytanii uchodzi za... Znaczy jest w Wielkiej Brytanii jest duże przyzwolenie na ekscentryzm, w związku z czym drapanie się Borisa Johnsona, prawda, za uchem nie prowokuje żadnych złośliwych uwag. I jest to człowiek inteligentny, ale jest to równocześnie reprezentant tej, Anglicy mówią new breed, czyli tej nowej generacji polityków brytyjskich, którzy reprezentują tak zwany nowoczesny, współczujący konserwatyzm. To nie jest taczerysta, to jest raczej cameronista.
Współczujący konserwatyzm to było to pojęcie, które młodszy z Bushów wprowadzał też kiedyś do amerykańskiej polityki, ale tak z punktu widzenia polskiej prawicy, to czy ten konserwatyzm to jeszcze jest konserwatyzm? Czy tam są jakieś wątki nam bliskie?
Były. To znaczy... Konserwatyzm brytyjski jest podobny do konserwatyzmu, powiedzmy sobie, francuskiego czy niemieckiego, bo już nie amerykańskiego po wyborze prezydenta Trumpa, prawda? A na czym to polega? Polega to na tym, że w 2010 roku David Cameron przesunął jak gdyby na lewo myślenie konserwatystów o państwie, o społeczeństwie, o serwitutach państwa w stosunku do społeczeństwa, do mniejszości, do nieuprzywilejowanych i tak dalej. Powstał właśnie ten nowoczesny, współczujący konserwatyzm, którego reprezentantką jest na przykład Theresa May. I to znaczy, ja generalnie nie sądzę, żeby to było źle, dlatego że w tej chwili nie ma na świecie konserwatyzmu, który nie miałby tego segmentu socjalnego, prawda? Takim Prawo i Sprawiedliwość jest klasycznym przykładem takiego dobrego, nowoczesnego konserwatyzmu, który posiada właśnie ten szeroki segment socjalny, prawda? W tej chwili już nie ma czegoś, prawda, konserwatyzmu takiego, jaki był powiedzmy sobie w czasach Dickensa, drapieżny konserwatyzm, prawda, taki wolny rynek, który sprzyja wyłącznie silnym i wyłącznie tym, którzy dają sobie radę właśnie. Natomiast w tej chwili nie ma właściwie na świecie formuły konserwatyzmu, który byłby podobny do tego, który występował w Wielkiej Brytanii przed Margaret Thatcher, bo już Margaret Thatcher wprowadziła te dwie reformy właśnie, które, to znaczy tam była prywatyzacja, częściowa prywatyzacja zakładów pracy oraz możliwość wykupu budynków kancelowskich, czyli prawda, tych samorządowych, wykupu za 1/3 ceny i tak dalej. Czyli już Margaret Thatcher wprowadziła pewne elementy, ale pozostał cały segment właśnie tego wolnego rynku, free market, który jednak funkcjonował. U nas w Polsce ten konserwatyzm zawiera dwa elementy, mianowicie wartości konserwatywne, prawda, i wolny rynek, plus ten margines właśnie, prawda, socjalny, który u nas w Polsce się rozrósł. W Wielkiej Brytanii jest wolny rynek, prawda, jest, ale wartości konserwatywne zostały jak gdyby przesunięte w lewą stronę i to jest ta różnica.
I to jest ta różnica. Pewną różnicą jest też podejście brytyjskich konserwatystów, tak przynajmniej było za czasów premiera Camerona, do tych różnych eksperymentów rodzinnych, które w polskiej prawicy wciąż jeszcze nam się wydaje się nie podobają, a które w Wielkiej Brytanii są już całkowicie zaakceptowane.
Tak, oczywiście. I które, co tu dużo mówić, utopiły Davida Camerona. Dlatego, że wtedy właśnie powoli ja obserwowałam, no przez ostatnie prawie 30 lat obserwowałam, jak ten protest właśnie przeciwko politycznym poprawności, przeciwko właśnie przesuwaniu wartości konserwatywnych w lewą stronę, jak rósł na moich oczach właśnie ten protest. Plus oczywiście zapaść służb publicznych. To znaczy z pewnością Davidowi Cameronowi oraz teraz właśnie Theresie May nie pomaga fakt właśnie, że z powodu tego tsunami imigracyjnego służby brytyjskie, służby publiczne, to znaczy szkoły, szpitale, różnego rodzaju środki pomocy, pomocy państwowej w stosunku do społeczeństwa, że one padły, że one są w bardzo złym w tej chwili stanie. Ja obserwowałam, powiedzmy, na przykład szpitale. W latach 90. mój syn był w szpitalu, no więc wtedy miał warunki znacznie lepsze, aniżeli te, które w latach 90. były w Polsce. Teraz ja sama kilka lat temu, 3 lata temu byłam na tak zwanym przeglądzie Medical Check-up właśnie i okazało się, że to są już inne szpitale. Upłynęło raptem 15 lat, prawda? I to są inne szpitale, szkoły, klasy zawierają w tej chwili. Kiedyś było 14 do 20 osób, w tej chwili jest około 40 dzieci w klasie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, prawda, spowodowało, oczywiście nałożyły się te elementy na siebie i wszystko spowodowało właśnie, że w referendum 1,5 roku temu wygrali, minimalnie, ale wygrali jednak zwolennicy, entuzjaści Brexitu. I tu jest dobro, właśnie zaczęła się tak, zaczął się problem.
Zaczął się problem, bo wygląda na to, że najpierw przegłosowano Brexit, a teraz nie do końca Wielka Brytania wie, co z tym zrobić.
Tak, panie redaktorze, sytuacja jest bardziej dramatyczna, niż nam się tutaj nawet w Polsce wydaje. Ja mniej więcej raz w miesiącu jestem w Wielkiej Brytanii i obserwuję takiego podziału, po pierwsze, podziału społecznego, a po drugie wzrostu tych społecznych napięć nie było, nie obserwowałam nigdy w ciągu ostatnich 30 lat. W tej chwili Brytyjczycy kłócą się, są podzieleni dokładnie tak jak Polacy, oczywiście z innego powodu, prawda, są pro-brexitowcy i anty-brexitowcy, ale napięcia społeczne i ta temperatura społecznego dialogu jest równie wysoka co w Polsce.
Pani premier chyba nie do końca, tak się przynajmniej wydaje, udźwignęła ten ciężar momentu dziejowego i jest dosyć krytykowana, zwłaszcza za tą decyzję przedwczesnych wyborów.
Tak, chaos trwa. To znaczy 2 tygodnie temu odtrąbiono właśnie to słynne podpisanie, prawda, podpisanie tej umowy na pierwszą fazę, zakończenie pierwszej fazy rozmów brexitowych, prawda? No i Bruksela i Londyn odtrąbiła triumf. I co się okazało? Okazało się właśnie, że następnego dnia David Davis powiedział w BBC, że właściwie to nie jest to finalne, prawda, porozumienie. Jeszcze je można, w jakiś sposób będzie można kwestionować. Mało tego, okazało się, że żaden z tych trzech elementów, o których mówiono, to znaczy potwierdzenie tych praw nabytych, prawda, obywateli państw Unii Europejskiej, drugie granica między Irlandią Północną i Republiką Irlandii, trzecia sprawy finansowe, że właściwie nie zostały satysfakcjonująco dla entuzjastów Brexitu załatwione. Na czym ta rzecz polega? Weźmy sprawy granicy między, prawda, między Północną Irlandią i Republiką Irlandii. Co się okazało? Okazało się, że wciąż trwa właśnie rebelia partii DUP, tej partii koalicyjnej, prawda, tych unionistów demokratów, irlańskich unionistów demokratów, którzy zapewnili partii konserwatywnej większość, prawda, w parlamencie w Izbie Gmin, ale trwa rebelia, dlatego że oni mówią wciąż, że chcą być traktowani tak jak Anglia, Walia i Szkocja, to znaczy musi być jakaś granica, prawda, między Unią Europejską, czyli Republiką Irlandii, prawda, i tutaj. Theresa May wciąż wspomina o tym, że będzie, ale symboliczna, powiedziała transparent, czyli przeźroczysta. No jak ma... I do tej pory właściwie nie wiadomo, co ona ma na myśli, prawda, mówiąc w ten sposób. Poza tym, no co tu dużo mówić, jednego dnia symbol właśnie tego chaosu, który panuje, społecznego chaosu, politycznego chaosu, który panuje w Wielkiej Brytanii, niech będzie jeden właśnie z dni, kiedy podpisano właśnie 2 tygodnie temu, prawda, to jak gdyby ugodę pierwszego etapu, pierwszej fazy Brexitu. Natychmiast słupki badań opinii publicznej rano, prawda, poszły w górę. Po raz pierwszy od 1,5 roku partia konserwatywna o 1% wyprzedziła partię opozycyjną, Labour Party, prawda, 43-42, ale wieczorem już było głosowanie. Izba Gmin, czyli pierwsza, powiedzmy, ten poranek był korzystny dla rządu Theresy May, ale wieczorem właśnie w Izbie Gmin właśnie przegłosowano formułę, aby finalne porozumienie, prawda, które za 1,5 roku właśnie będzie gotowe, musi zostać przeciągnięte przez Izbę Gmin, przez brytyjski parlament, czyli brytyjski parlament będzie miał tak zwany say właśnie i będzie mógł zablokować, prawda, już finalne porozumienie Wielkiej Brytanii z Brukselą w sprawie Brexitu.
I to zostało wspólnie przegłosowane przez opozycję i przez część partii.
No, oczywiście opozycja z wielką radością, ponieważ opozycja do tej pory ma nadzieję właśnie, że Brexit zostanie w jakiś sposób anulowany właśnie, czy rozmiękczony, prawda, czy też go w ogóle nie będzie.
To nie dokończymy pewnie tej rozmowy, bo moglibyśmy jeszcze o brytyjskiej scenie politycznej rozmawiać dość długo. Pewnie to niedługo znów nastąpi. Powiedzmy tylko jeszcze, że no nie ma demokracji bez opozycji poważnej. Widzimy to zresztą teraz w Polsce. Czy pan Jeremy Corbyn, ten radykalny lewicowiec, to jest człowiek, którego możemy sobie wyobrazić jako premiera Zjednoczonego Królestwa?
Ależ oczywiście, nikt sobie tego nie wyobraża. Nawet chyba Labour Party, czyli jego własna partia, chciała go zdjąć ze stanowiska, prawda? Rok temu ledwo się wybronił. Właśnie to jest człowiek związków zawodowych. W Wielkiej Brytanii związki zawodowe są bardzo czerwone, bardzo lewicowe właśnie i mają ogromny wpływ właśnie, bo tam jest taki bardzo skomplikowany system liczenia głosów. Także mają ogromny wpływ na wybór szefa Labour Party, czyli Partii Pracy, i wybrano mastodonta hippisa z lat 70., neomarksistę właśnie, no, który po prostu wyczynia bardzo dziwne rzeczy, które nie tylko pro-brexitowcom się nie podoba, ale dzieli własną partię.
Mówiliśmy już dzisiaj o pewnym kryzysie w polityce niemieckiej, teraz mówiliśmy o kryzysie w polityce brytyjskiej. Wygląda na to, proszę Państwa, że rok 2018 to będzie rok, w którym będzie wiele ciekawych opowieści nie tylko o polskiej polityce, ale też o polityce zachodnioeuropejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję pani Teresa Królikowska-Ewis, ekspert...
Elżbieta,
przepraszam, najmocniej.
Theresa May.
Pomyliło mi się z panią premier. Raz jeszcze przepraszam, pani Elżbieta Królikowska-Ewis, wieloletnia korespondent polskich mediów w Wielkiej Brytanii, ekspert od spraw brytyjskich, była gościem już dzisiaj ostatnim Poranka Wnet. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Większą część poranka prowadził Krzysztof Skowroński, zrealizował Andrzej Gumbrycht. Ja byłem też jego wydawcą. Jutro Krzysztof Skowroński, godzina 10:00, za chwilę Crossroads i Blues.